Kochani bracia i siostry, witam was serdecznie w imieniu Pańskim, pokój wam. Mam nadzieję, że mnie teraz dobrze słychać. Gorąco wierzę, że te nasze dzisiejsze rozważania będą pomocne dla nas w naszym duchowym rozwoju i przyniosą nam wiele radości, wiele satysfakcji. I mam nadzieję, że w naszych sercach dzięki temu w jeszcze większym stopniu będzie mogła się rozwijać wdzięczność i uwielbienie dla naszego niebiańskiego Ojca i dla naszego Pana. Drodzy braterstwo, gdy ponad 30 lat temu Pan pozwolił mi poznać prawdę, byłem pod wielkim wrażeniem jej piękna, jej harmonii. Każdy poznawany przeze mnie i nowy zarys pasował do innych, wcześniej poznanych zarysów, tak jak elementy puzli pasują jeden do drugiego i w efekcie tworzą piękną całość. Ta prawda była zachwycająca. Jedno wynikało z drugiego, wzajemnie się uzupełniało. Wiedziałem, że znalazłem to, co całkowicie zadowala moje serce i w pełni satysfakcjonuje mój umysł. Szczególnie mój umysł był podekscytowany. Wielokrotnie rozmawiałem z różnymi ludźmi, przedstawiałem im prawdę, głosiłem to poselstwo i byłem pewny, że na pewno przyjmą je z radością, bo przecież miałem argumenty nie do podważenia. Jak pewnie się domyślacie, spotkało mnie całkowite rozczarowanie. To poselstwo, które przedstawiałem, nie wywarło takiego na nich skutku i to zarówno na tych, których znałem, jak i zupełnie obcych, jakiego się spodziewałem. Było to dla mnie bardzo zaskakujące i powiem nawet, że do pewnego stopnia irytujące. Bowiem, jak można nie przyjąć czegoś tak pięknego i tak oczywistego? Wydawało mi się wówczas, że to, że nie byli ci ludzie w stanie przyjąć tego poselstwa, wynikało w głównej mierze z braków w ich charakterze. Że to ich wady, ich niedoskonałości im na to nie pozwalają, no co w domyśle, chociaż wtedy tak tego nie artykułowałem, świadczyło, że ja akurat tych wad nie miałem i dlatego mi dał poznać prawdę, tak? Pewien przejaw pychy. Ale wydawało mi się, że to jest kwestia charakteru. Ale okazało się, że tak nie jest. Im więcej upływało czasu, im więcej zdobywałem doświadczenia, starając się naśladować naszego Pana, to tym bardziej dostrzegałem, że znajomość nawet najgłębszych doktryn nie jest gwarantem i nie jest wystarczająca do tego, aby rozwijać swój chrześcijański charakter. Co więcej, znałem bardzo wiele osób, głównie katolików, którzy w swojej gorliwości starali się ile sił, jak najlepiej potrafią naśladować swojego Pana, pomimo że błędnie rozumieli większość biblijnych doktryn. Na pewno wielu z was zna również takie osoby. Jestem pełen podziwu, patrząc na to, co byli w stanie zrobić ze swoim chrześcijańskim charakterem, mając do dyspozycji tylko okruchy prawdy. Co więcej, znałem również takich, którzy zachwycili się tą prawdą, którzy byli nią zachłyśnięci, ale po pewnym czasie tą prawdę porzucili, a co więcej, nawet porzucili swoje poświęcenie i daleko, daleko odeszli od Pana. To wskazało mi, że to wcale nie znajomość głębokich doktryn, wspaniałych zarysów boskiego planu, typów i antytypów jest decydująca dla duchowego rozwoju. Nie umniejszając ważności i piękna prawdy, która w dalszym ciągu rozgrzewa moje serce, mój punkt ważności coraz bardziej przesuwał się od tych rzeczy wielkich do tych rzeczy coraz mniejszych. Ale czy rzeczywiście mniejszych? I właśnie nad tym tematem chciałbym się dzisiaj wspólnie z wami, drodzy braterstwo, zastanowić, dlatego ten wykład zatytułowałem Wielkość małych rzeczy. Sformułowanie tytułu stanowiło dla mnie nie lada problem, ponieważ jest to na tyle szeroki temat i wiąże się z nim tak wiele wątków dodatkowych, że tak naprawdę, jak zobaczycie, zawartość tego tematu jest nie do końca odpowiada temu, co zaproponowałem w tytule. Na pewno nie zawiera on również takich elementów, które wielu z was uznałoby za bardziej potrzebne w tym temacie, ważniejsze niż te, które zdecydowałem się poruszyć. Ale mam nadzieję, że pomimo tego ten wykład będzie stanowił dla każdego z nas zachętę do osobistej refleksji i do dalszych indywidualnych poszukiwań. Nie miałem natomiast kłopotu z wyborem tekstu przewodniego, bowiem od początku wiedziałem, że będzie nim mój ulubiony fragment Biblii. Ten fragment, który chyba w największym stopniu kształtuje moją chrześcijańską wrażliwość od wielu, wielu lat, a jednocześnie, tak jak mi się wydaje, w sposób najlepszy, idealny pasuje do wprowadzenia nas w tematykę tego wykładu. Jest to fragment Ewangelii Marka, który jest zapisany w 12 rozdziale od wiersza 41. Ewangelia Marka, 12 rozdział, od wiersza 41 czytamy następujące słowa. A Jezus, siedząc przeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jako lud rzucał pieniądze do skarbnicy i jako wiele bogaczów wiele rzucało. I przyszedłszy, jedna wdowa uboga wrzuciła 2 drobne pieniążki, co czyni kwartnik. Wtedy zwoławszy uczniów swoich, rzekł im: zaprawdę wam powiadam, że ta uboga wdowa więcej wrzuciła, aniżeli ci wszyscy, którzy rzucali do skarbnicy. Albowiem ci wszyscy z tego, co im zbywało, rzucali. Ale ta z ubóstwa swego wrzuciła wszystko, co miała. Wrzuciła wszystką żywność swoją. To samo wydarzenie opisuje również ewangelista Łukasz w swojej Ewangelii w 21 rozdziale od wiersza 1 do wiersza 4 mamy te słowa zapisane. Również i ten fragment odczytajmy. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział od wiersza 1. A spojrzawszy, ujrzał bogacze rzucające dary swoje do skarbnicy. Ujrzał też i niektórą wdowę ubożuchną, rzucającą tam 2 drobne pieniążki. I rzekł: prawdziwie wam powiadam, że ta uboga wdowa więcej niż ci wszyscy wrzuciła. Ci bowiem wszyscy z tego, co im zbywało, wrzucili do darów bożych, ale ta z niedostatku swego wrzuciła wszystką żywność, którą miała. Jakże to krótka, ale jaka treściwa historia. Wydarzyła się ona, drodzy, naprawdę. Miała miejsce na krótko przed śmiercią naszego Pana. On doskonale wtedy wiedział, że jego ziemska wędrówka dobiega kresu, że zbliża się godzina, w której będzie musiał stawić czoła ostatniej, najcięższej swojej próbie. Fragment ten opisuje sytuację, gdy Pan Jezus razem ze swoimi uczniami siedział w świątyni razem ze swoimi uczniami i przypatrywał się Żydom. Z pewnością ze smutkiem obserwował, z jaką obłudą i niewdzięcznością oni postępują wobec swojego Stworzyciela. On, który czytał serca ludzkie, doskonale wiedział, drodzy, że w ich sercach tkwi nienawiść, zawziętość, egoizm i że brak im nawet miłości na poziomie elementarnej sprawiedliwości. Zdawał sobie sprawę z tego, że ten naród, dla którego był przesłanym przez Boga i przypowiadanym od wieków Mesjaszem, któremu wyrządził tak wiele dobra, pośród którego dokonał tak wielu cudów, którego córki i synów leczył z wielu chorób, a nawet niektórych spośród nich wskrzeszał z martwych, za niewiele godzin będzie krzyczał: ukrzyżuj go. Jak smutne i przygnębiające musiały to być rozmyślania. I oto niebiański Ojciec zesłał naszemu Panu pociechę. Do skarbony podeszła uboga wdowa i wrzuciła 2 drobne pieniążki. Ta kobieta była biedna, skromnie ubrana, No i kwota, którą wrzuciła z punktu widzenia świątyni i potrzeb jej utrzymania, była zupełnie nic nieznacząca. Nic dziwnego, że nikt nie zwrócił na nią uwagi. Nikt, za wyjątkiem naszego Pana. To, co się wówczas wydarzyło, było dla niego tak wielkim przeżyciem, tak wielkim pokrzepieniem, tak wielką pociechą, że wszystkie pokolenia pańskich naśladowców już od blisko 2000 lat czytają tą historię i wspominają uczynek tej wspaniałej niewiasty. Pan Jezus uznał, iż jej postawa w doskonały sposób obrazuje, na czym polega prawdziwa miłość do najwyższego Boga. Oto w godzinie smutku pojawiła się osoba, która tak naprawdę ze szczerego serca kocha jego niebiańskiego Ojca. Oddała Bogu wszystko, co miała. Nasz Pan pomyślał sobie pewnie, o, są jednak w Izraelu osoby, które cenią i wielbią mojego Ojca z tego powodu, jakim on jest dobry, a nie tylko z powodu doczesnych błogosławieństw. Kochani, do Skarbony podchodzili różni ludzie. Byli tam oczywiście bogacze, którzy wrzucali ogromne kwoty. Nawet znaczne sumy pieniędzy, które tam wrzucali, nie stanowiły dla nich powodu do żadnych wyrzeczeń. Mogli wrzucać dowolne ilości pieniędzy, bowiem byli tak bogaci. Składanie ofiar pieniężnych odbywało się z reguły w taki sposób, że darczyńca podchodził do skarbony, przy której stał kapłan i wrzucając tą swoją ofiarę, głośno informował kapłana o kwocie, jaką wrzuca i o celu jej przeznaczenia. Oczywiście informując o tym kapłana, to przede wszystkim informował wszystkich, którzy stali obok, którzy słuchali i oni mogli wtedy zorientować się, o, to jest hojny darczyńca, to jest wspaniały człowiek, on tak miłuje Boga, bo tyle pieniędzy był w stanie wrzucić. Byli też również przedstawiciele, jak to dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, klasy średniej, którzy również wrzucali niemało, ale bardzo często te sumy, które wrzucali, były ponad ich możliwości. Pokusa, aby podejść i pokazać innym, jak wielki dar złożyłem, była tak wielka, że czasami przekraczali to, co byli w stanie udźwignąć. Byli oczywiście również i tacy, którzy wrzucali kwoty, które odpowiadały ich możliwościom, ale najczęściej wynikało to z poczucia obowiązku, a nie z miłości do Boga. Ogromną grupę stanowili również tacy, którzy nic nie mieli i nic nie dawali. Ale pojawiła się też nasza wdowa. Była z pewnością jedną z najbiedniejszych. Los wdów w owym czasie był nie do pozazdroszczenia. Nie miały prawa dziedziczenia po swoich mężach. Nie było również systemu opieki społecznej. Jeżeli nie miała dzieci, które by się nią zainteresowały, które by się nią zaopiekowały, to groziła jej nędza i poniewierka. Wprawdzie Bóg dał w zakonie przepisy, które miały zabezpieczać wdowy przed taką sytuacją, przed nędzą i głodem, ale jak wiemy, codzienne życie Żydów, ich praktyki, ich sposób postępowania zdecydowanie odbiegał od dróg pańskich i pozostawał wiele do życzenia w tym względzie. I ta biedna wdowa, tak pokrzywdzona już przez los, wrzuciła też pewnie najmniejszą kwotę ze wszystkich. Ta skromnie ubrana osoba musiała podejść do kapłana. Być może musiała podać mu tą małą kwotę, która zamierza wrzucać. Jakież to musiało być przykre. Być może spotkała się z docinkami, być może z pogardliwymi spojrzeniami, bo przecież to, co zamierzało ofiarować w stosunku do tego, co przed chwilą podchodzili inni i wrzucali tak ogromne kwoty, to było nic. A więc pomimo tych kolejnych upokorzeń, zdecydowała się z miłości do swojego niebiańskiego Ojca, swojego Boga, poświęcić Mu te dwa grosze, które były całym jej, można powiedzieć, majątkiem. Ile miłości, ile samozaparcia, ile silnej woli trzeba, by wykonać taki gest. I Pan to dostrzegł. Pan wiedział, że to wątłe zabezpieczenie swojej przyszłości ofiarowała w czystości swojego serca, w pełni ufając, że tak jak dotychczas jej dobry Bóg nie zostawi jej, że nie pozwoli jej umrzeć z niedostatku i z głodu. Pan wiedział, że była to w pełni przemyślana decyzja, płynąca z serca decyzja, pokazująca, jak wielką miłość i ufność ta kobieta pokładała w swoim Bogu. To nie był gest bezmyślności, który skazywał ją na natychmiastowy głód, na nędzę. Pan przecież nie oczekuje takich rzeczy od nikogo. On nie popiera ofiar dokonywanych kosztem najbliższych, kosztem żony, męża, dzieci, czy skazujących jego naśladowców, czy chwalców na biedę i skrajną nędzę. Pan wykorzystał tą sytuację, aby wyraźnie i dobitnie pokazać, że boska skala wartości i wielkości jest zupełnie inna niż skala wartości, którą posługują się ludzie. Gdybyśmy to my, jako ludzie, sporządzali tą listę darczyńców, ta wdowa byłaby pewnie na ostatnim miejscu, o ile w ogóle by się na niej znalazła. A nasz Pan powiedział przecież: zaprawdę wam powiadam, że ta uboga wdowa więcej wrzuciła, niżeli ci wszyscy, którzy rzucali do skarbnicy. Albowiem ci wszyscy z tego, co im zbywało, rzucali, ale ta z ubóstwa swego wszystko, co miała, wrzuciła wszystką żywność swoją. Te pańskie słowa są chyba najważniejszym drogowskazem w moim chrześcijańskim życiu, w relacjach z innymi ludźmi. Pokazują one wyraźnie i dobitnie, że bardzo łatwo w naszych ocenach jesteśmy w stanie się pomylić. Ale również i to, co chyba jest ważniejsze z punktu widzenia naszych dzisiejszych rozważań, że nawet małe, wydawałoby się nieistotne rzeczy, słowa lub gesty mogą mieć z punktu widzenia Boga ogromne znaczenie. Przy powieści o owcach i kozłach ludzie pytają Pana: kiedy daliśmy ci pić, albo kiedy cię przyodzialiśmy, kiedy pomogliśmy ci się przyodziać, kiedy byłeś nagi, kiedy odwiedziliśmy cię, kiedy byłeś w więzieniu. A Pan im odpowiada: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I odwrotnie, czegokolwiek nie uczyniliście tych z moich braci, którzy byli w potrzebie, z tych najmniejszych moich braci, to tak, jakbyście mi odmówili pomocy. Kochani, my nie znamy prawdziwej wartości naszych słów i czynów. Nie wiemy, które z nich mogą przynieść dobry, a które z nich mogą przynieść zły plon. Nie znamy wzajemnie zawartości swoich serc. Nie wiemy o zdecydowanej większości naszych własnych doświadczeń. Niewiele wiemy o swoich problemach. Nie wiemy, jakie rozterki, jakie uczucia nami targają w danej chwili. Nasze słowo lub gest, w zależności od okoliczności, w jakich się w danej sytuacji znajdujemy, mogą przynieść zupełnie różny skutek. Mogą być ukojeniem i mogą budzić gniew. W zależności od tego, co przeżywamy i co w danej chwili myślimy, to same słowa, to samo zdanie wypowiedziane lub napisane przez siostrę lub brata może być przez nas odebrane jako wyraz sympatii i współczucia lub jako zwykła złośliwość. Czyż każdy z nas tego nie doświadczył? Chcieliśmy dobrze, a nasze intencje zostały zupełnie opacznie odebrane. Jesteśmy ludem Bożym, dziećmi tego samego niebiańskiego Ojca, naśladowcami Pana Jezusa. Mamy tą samą Ewangelię, którą się posługujemy. Mamy te same instrukcje pańskie. Wydaje się zatem, że każdy z nas chce dobrze, że każdy z nas jest przychylnie nastawiony do innych braci i sióstr. I patrząc z tego punktu widzenia, należy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że znaczna część nieporozumień i wzajemnych uprzedzeń jest wynikiem źle odczytania naszych intencji przez drugą stronę. Że przyczyna tych nieporozumień tkwi w nas samych. że to my nie potrafiliśmy właściwie odczytać serca osoby, z którą mieliśmy do czynienia. Ale ponieważ najłatwiej jest operować przykładami, chciałbym wam to zilustrować, drodzy braterstwo, pewną opowiastką. Pewien chłop nie mógł odnaleźć swojej siekiery. Podejrzewając, że ukradł ją syn sąsiada, zaczął go bacznie obserwować. Czym więcej mu się przyglądał, tym bardziej się nie mógł nadziwić, że wcześniej tego nie zauważył. Tamten miał typowy wygląd złodzieja siekier. Miał twarz typową dla złodzieja siekier. Sam jego wzrok budził niepokój, bo wyraźnie wodził oczami i szukał, co by tu jeszcze ukraść. Nasz rolnik zauważył nawet, że syn sąsiada czasem na niego patrzy i się do niego uśmiecha. Ale przecież to był kpiący uśmiech. Ten uśmiech wyraźnie zdradzał myśli złodzieja siekier. Widzisz, starcze, nie upilnowałeś swojej siekiery i teraz jest ona moją własnością. Nawet słowa, które wypowiadał, mogły być tylko słowami złodzieja siekier. Cała jego postawa i wszystkie zachowania zdradzały człowieka, który ukradł siekierę. Świadomość tego, że obok mieszka złodziej siekier, bardzo przeszkadzała chłopu. Nie czuł się pewnie i ciągle czekał, co następnego mu zginie. Z tego powodu był zgorzkniały i nawet dla swoich bliskich stał się nieprzyjemny. Aż pewnego dnia nastąpił przełom. Przesuwając stos drewna, który jakiś czas temu obsunął się pod własnym ciężarem, chłop odnalazł pod spodem swoją siekierę. Kiedy nazajutrz przyjrzał się jeszcze raz synowi sąsiada, stwierdził, że nie ma on ani w wyglądzie, ani w postawie, ani w zachowaniu nic, co przypominałoby złodzieja siekier. Czyż nie jest to wspaniała ilustracja uprzedzenia, drodzy braterstwo? Myślę, że my również, a mam tu na myśli przede wszystkim samego siebie, jesteśmy czasem uprzedzeni do niektórych braci i niektórych sióstr. Jeżeli już raz nam podpadli, to niezależnie od tego, co będą mówili, co będą robili, ilekolwiek by dobrego nie uczynili, zawsze będą już przez nas podejrzewani jako złodzieje siekier. Dlatego analizę takich konfliktowych sytuacji należy zawsze przeprowadzać w taki sposób, że sami dla siebie jesteśmy prokuratorem, a dla brata lub siostry adwokatem. Taki sposób wyjaśniania przez nas sprawy powinien być zawsze prowadzony w sposób sprawiedliwy i uczciwy. Co więcej, z takim nawet nastawieniem, że strona przeciwna jest stroną uprzywilejowaną. Każda wątpliwość powinna być wyjaśniana na korzyść strony przeciwnej. Osoba w taki sposób przez nas uniewinniona powinna być traktowana rzeczywiście jako niewinna i wolna, oczyszczona z zarzutów. Niestety mamy jednak tendencję do tego, aby wspomnienie swoich żali przechowywać głęboko w sercu, a czasami nawet pielęgnować. Niekiedy brat lub siostra powie coś, co będzie przez nas źle odebrane. I nieważne, czy uczynił to świadomie, czy nieświadomie, zastanawiamy się, jak on mógł coś takiego mi powiedzieć. I choć mijają dni, miesiące, my ciągle mamy gorzkość w sercu, ciągle jej lub jemu to pamiętamy, zapominając, że nasz Pan mówił, iż takie sprawy trzeba na bieżąco ze sobą wyjaśniać. Nie można tego w sobie głęboko chować, tylko trzeba szukać rozwiązania zgodnie z pańskimi sugestiami. I znowu, jak w tej bajce, nastawiamy się negatywnie do takiej osoby, szukając w niej na siłę cech złodzieja siekier. A ta sytuacja, drodzy, przesłania nam najczęściej prawdziwe piękno tkwiące w danym bracie lub w danej siostrze. Nie potrafimy o tym zapomnieć, a przecież mamy sobie wzajemnie wybaczać. W modlitwie pańskiej mamy powiedziane: odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Czasami zastanawiając się nad tym, mówię: Panie Boże, oby tylko nie tak. Wolę, jak Ty odpuszczasz po swojemu, niż gdyby to miało być tak, jak ja odpuszczam tym, którzy mi zaszli za skórę. Kolejny przykład drobnego uczynku, który okazał się wielkim, a nawet przełomowym dla całego życia osoby, która go wykonała, jest opisany w Ewangelii Jana. Otwórzmy Ewangelię Jana, 4 rozdział. Od wiersza 3 do 9 mamy tam zapisane następujące słowa. Ewangelia Jana, 4 rozdział. Czytamy od wiersza 3. Opuścił judzką ziemię i odszedł za się do Galilei, a musiał iść przez Samarię. I przyszedł do miasta Samarii, które jest owią Sychar, blisko folwarku, który był dał Jakub synowi, Józefowi synowi swemu. I była tam studnia Jakubowa. Przetoż będąc Jezus na drodze spracowany, siedział tak na studni, aby było około 6 godziny. I przyszła niewiasta z Samarii czerpać wodę, której rzekł Jezus: daj mi pić. Bo uczniowie jego odeszli, byli do miasta, aby nakupili żywności. Rzekła mu tedy ona niewiasta samarytańska: jakoż ty, będąc Żydem, żądasz ode mnie napoju, od niewiasty Samarytanki? Gdyż Żydowie nie obcują z Samarytany. Żydzi pogardzali Samarytanami i nie utrzymywali z nimi żadnego kontaktu. Uważali ich za gorszych od siebie i bardzo wyraźnie i dobitnie dawali im to odczuć. Samarytanie z kolei byli bardzo nieufni wobec Żydów i nie oczekiwali z ich strony żadnych przyjaznych gestów. Dlatego prośba Pana Jezusa o podanie wody powinna być przez tę niewiastę potraktowana jako okazja do odpłacenia pięknym za nadobne. A przecież chodziło o nic wielkiego, tylko zaczerpnięcie wody i podanie jej do picia spragnionemu wędrowcowi. Ona jednak była osobą otwartą, nieuprzedzoną i podjęła pełną pozytywnego nastawienia do nieznajomego rozmowę. Ten Żyd ją zaciekawił. Izraelita proszący Samarytankę o przysługę, no to wyjątkowa rzadkość. Gdyby uległa stereotypom, drodzy, i uprzedzeniu, nigdy by do tej pięknej rozmowy, jaka pomiędzy nimi się odbyła, nie doszło. Nigdy nie dowiedziałaby się o tym, że miała przed sobą Mesjasza, Zbawiciela całego świata. Nigdy nie miałaby okazji, aby w sposób wspaniały odmienić swoje życie. Nigdy więcej mieszkańcy jej wioski nie mieliby szansy, aby 2 dni słuchać tego, co Pan miał im do powiedzenia i w Niego uwierzyć jako swojego Zbawiciela. Być może my z kolei nigdy byśmy nie poznali pięknych słów o wodzie żywej. Jeden kubek wody, drodzy, a tyle korzyści. Zauważmy również, że tak otwarci jak ta samarytańska kobieta nie byli nawet uczniowie pańscy. W wierszu 27 bowiem czytamy tak. A w tym przyszli uczniowie jego i dziwowali się, iż z niewiastą mówił. Gdy wrócili z zakupów, zobaczyli, że Pan Jezus rozmawia z kobietą i to Samarytanką. Być może żaden z nich, gdyby został przy tej studni w miejscu naszego Pana, nie podjąłby nawet takiej rozmowy z tą kobietą. Chciałbym jeszcze, abyśmy przez chwilę zastanowili się nad tym, co Pan powiedział do tej Samarytanki w wierszu 10. W wierszu 10 mamy napisane takie słowa. Gdybyś wiedziała ten dar Boży i kto jest ten, co ci mówi, daj mi pić. O, jakże często, drodzy chrześcijanie, zachowaliby się w różnych sytuacjach zupełnie inaczej, gdyby tylko wiedzieli, tak? Podobnie jak Żydzi. Gdyby wiedzieli, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali. W naszych wzajemnych relacjach często zachowujemy się również w taki sam sposób, tak jakbyśmy nie wiedzieli. Ale to dlatego, drodzy, że Bóg świata tego, wykorzystując nasze słabości i nasze wady, zaślepia nam duchowy wzrok. A przecież ta osoba, której być może nie doceniamy, którą może nieświadomie pogardzamy, którą uważamy za gorszą, za niebezpieczną, do której jesteśmy uprzedzeni, w której widzimy same cechy złodzieja siekier, jest specjalnym pańskim narzędziem do tego, aby nas czegoś fantastycznego nauczyć. Razem tworzymy jeden organizm, jedno ciało, choć oczywiście nie w takim znaczeniu, jak to miało miejsce w odniesieniu do Kościoła Chrystusowego. I zgodnie z tym, co pisze apostoł Paweł, nie może oko powiedzieć ręce ani nodze, nie potrzebuję cię. Nie potrzebuję cię, bo mi się nie podobasz, bo nie akceptuję twoich poglądów, bo nie podzielam twojego zrozumienia Słowa Bożego, bo ty nie chcesz rozumieć tak, jak ja uważam, że powinno się rozumieć. Drodzy, wszyscy jesteśmy tylko współbraćmi, współuczniami, współdziećmi Bożymi. Nasze wychowanie, kształcenie nas należy tylko i wyłącznie do naszego niebiańskiego Ojca i do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie próbujmy ich w tym wyręczać. Zastanówmy się raczej, czy Pan miał kiedykolwiek urazę do braci lub sióstr, którzy mieli błędne zrozumienie prawdy. Czy nawet, co więcej, Bóg w swojej łasce nie uznawał nawet tych, którzy w swojej gorliwości, szczerej gorliwości zwalczali osoby głoszące prawdę? Pięknym przykładem może być dla nas Józef, syn Jakuba. Doskonale znamy jego historię. Jego bracia z zawiści zamierzali go zabić, ale ostatecznie sprzedali go w niewolę. Jak bardzo podły był to czyn. Trudno wyobrazić sobie, aby człowiek doznał większej krzywdy od osób najbliższych. Ale po wielu latach, dzięki opatrzności Bożej, Józef stał się jednym z najpotężniejszych ludzi na świecie. Był drugim pod względem potęgi i władzy człowiekiem w całym Egipcie. Można powiedzieć, że miał władzę życia i śmierci nad prawie wszystkimi ludźmi, którzy na terenie Egiptu przebywali. I po wielu latach, jak pamiętamy, przybyli do niego ci bracia, którzy byli dla niego tak podli, którzy go sprzedali w niewolę, nie wiedząc, że to Józef. Józef miał wszelkie możliwości, aby się zemścić, nawet w najbardziej wyrafinowany i bezwzględny, okrutny sposób. Ale jak wiemy, nie skorzystał z tej okazji. Po wypróbowaniu ich, po sprawdzeniu, czy się zmienili i czy żałują za swój uczynek, przebaczył im, a nawet błogosławił i zapewnił dostatnie życie. Ale oni, pomni tego, jak wielką podłość wyrządzili swojemu bratu, przez całe życie obawiali się, że kiedyś im jednak odpłaci. Gdy umarł ich ojciec Jakub, przystąpili do Józefa, upadli przed nim na kolana i prosili o łaskę. I co im Józef wówczas odpowiedział? Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, 50 rozdział. Mamy tam zapisane następujące słowa. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 50 rozdział. Czytamy od wiersza 15. A widząc bracia Józefowi, że umarł ojciec ich, mówili: podobno będzie nas miał w nienawiści Józef i sowicie odda nam wszystko złe, któreśmy mu uczynili. Wskazali tedy do Józefa, mówiąc: ojciec twój rozkazał pierwej niż umarł, mówiąc: tak powiedzcie Józefowi, proszę, odpuść teraz przestępstwo braci twej i grzechik, żeć złość wyrzędzili. Proszę, odpuść teraz występek sługom Boga ojca twego. I płakał Józef, gdy to mówili do niego. I przystąpili bracia jego, a upadłszy przed nim, mówili: otośmy sługami twoimi. I rzekł do nich Józef: bo azarzem ja wam za Boga? Wyście złe myśleli przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobre, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, aby zachować tak wielki lud. A przetoż nie bójcie się, ja żywić was będę i dziadki wasze, a tak cieszył je i mówił z nimi łagodnie. Józef mówi do swoich braci: czy ja jestem waszym Bogiem? Czy jestem mądrzejszy niż nasz Bóg Jehowa? Jeżeli on wam przebaczył, to dlaczego ja nie miałbym wam przebaczyć? Jeżeli macie swoje winy rozliczone z nim, to co mi do tego? Jakże wspaniała, można by rzec, chrześcijańska postawa Józefa. W liście do Rzymian apostoł Paweł wskazuje na potrzebę właśnie takiej postawy. Otwórzmy list do Rzymian, 15 rozdział i wiersz pierwszy. List do Rzymian, 15 rozdział i wiersz pierwszy mówi tak: a tak powinniśmy znosić my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie. Główną zasadą, drodzy, wyrażoną w powyższym tekście jest miłość, która jest esencją Ducha Bożego. Historia ludu Bożego wskazuje wyraźnie, że im mniej było prześladowań, tym więcej pojawiało się wśród braci osób przypadkowych, które w rzeczywistości nie były tymi, za które chciano, aby je uważano. Jednak gdy tylko pojawiały się jakieś prześladowania, na placu boju pozostawali tylko ci naprawdę poświęceni, rzeczywiście poświęceni, ci, dla których wierność swojemu Panu była ważniejsza niż wszelkie przeciwności, jakie spotykali na swojej drodze. Więź pomiędzy braćmi była w tym czasie o wiele silniejsza, o wiele gorętsza niż w okresie spokoju. Ale jednocześnie odsianie tych letnich powodowało, że wśród tych, którzy trwali przy Panu, odsetek osób o silnych charakterach znacząco wzrastał. I samo w sobie stanowiło to potencjalne źródło konfliktów. W artykule Miłość braterska jest próbą ze Strażnicy z 1912 roku brat Russell napisał następujące słowa. Jest to reprint 49-94. Wiedząc, że z powodu różności charakterów może wyniknąć ze strony twardego charakteru zranienie, zgorszenie lub obrażenie drugich o słabszych charakterach. Świadomość tego powinna dodać nam mądrości, by wiedzieć, jak postępować wobec słabych. Powinniśmy także rozumieć, że bracia wydający nam się twardymi są ludźmi z prawdziwym charakterem, a nie podobnym do gliny. Już sama ich odrębność jest dowodem charakteru. Fakt ten powinniśmy należycie cenić i postępować wobec nich tak, aby ich nie drażnić. Możemy im radzić, lecz mamy mieć na uwadze, że oni tak samo pragną czynić wolę Bożą, tak samo jak my, a może nawet lepiej. Musimy przeto być cierpliwymi jedni względem drugich. Jest jeden tekst w Nowym Testamencie, który mówi: my wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braci. Jest to pierwszy list Jana, 3 rozdział, wiersz 14. Myślą tego tekstu zdaje się być, że niektórych braci trudno jest miłować. Tak trudno, że jeśli byśmy nie przeszli z śmierci do żywota, to miłować ich byśmy nie mogli. Prawda zdaje się pociągać silne charaktery raczej aniżeli słabe. Ci pierwsi mają w sobie więcej stanowczości, ale także więcej ostrości i czupurności, aniżeli inni, którzy wprawdzie są powolniejsi, ale także zniewieściałymi, aby mogli być przyjemnymi Panu jako członkowie maluczkiego statka zwycięzcy. Tu więc widzimy, że ta sama zaleta, która czyni nas przyjemnymi Panu i która jest potrzebną kwalifikacją do stanowiska, o które się ubiegamy, jest jednocześnie poważną trudnością pod niektórymi względami, gdy kilku takich zejdzie się razem w zgromadzeniu. Koniec cytatu brata Russella. W odczytanym fragmencie brat Russell przytoczył wypowiedź apostoła Jana, że dowodem poświęcenia jest zdolność do miłowania braci. Miłowania nawet tych braci, których miłowanie wymaga znacznego wysiłku i samozaparcia. I odwrotnie. Jeżeli nasze serce tego nie potrafi, to musimy poważnie zastanowić się, czy tak jak pisze apostoł Jan, nie oskarża nas nasze serce, czy rzeczywiście mamy czyste sumienia i intencje. Brat Russell przytoczył fragment z pierwszego listu Jana z 3 rozdziału, wiersz 14. Chciałbym, abyśmy otworzyli w tej chwili ten list, pierwszy list Jana i w trzecim rozdziale od wiersza 14, abyśmy mogli odczytać sobie następujące słowa. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, czytamy od wiersza 14. My wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci. Każdy, co nienawidzi brata swego, mężobójcą jest, a wiecie, iż żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie zostawającego. Przez tośmy poznali miłość Bożą, iż On duszę swoją za nas położył i myśmy powinni kłaść duszę za braci. A kto by miał majętność świata tego i widziałby brata swego potrzebującego, a zawarłby wnętrzności swoje przed nim, jakoż w nim zostaje miłość Boża? Dziateczki moje, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. a przez to poznajemy, iż z prawdy jesteśmy i przed Nim uspokojone mamy serce. Bo jeśli by nas potępiło serce nasze, daleko większy jest Bóg niż serce nasze i wie wszystko. Najmilsi, jeśli by serce nasze nas nie potępiało, ufanie mamy ku Bogu. Apostoł wyraźnie tutaj pisze, iż to, czy jesteśmy z prawdy, możemy rozpoznać poprzez nasze uczynki, poprzez nasz stosunek do innych braci. Już wcześniej cytowanym wierszu 14 Jan mówi, iż ten, kto nie jest w stanie miłować swojego brata, nawet takiego, którego bardzo trudno miłować, w dalszym ciągu tkwi po uszy w upadku i pomimo tego, co sobie myśli, tak naprawdę nie naśladuje swojego Pana. W wierszu 15 wskazuje, że każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest duchowym mordercą, który zamyka sobie drogę do życia wiecznego. Ta nienawiść, drodzy braterstwo, to również niechęć, odrzucenie, uraza, brak przebaczenia. W wierszu 16 przypomina, iż powinniśmy być gotowi na wszelkie poświęcenia dla duchowego dobra innych naśladowców pańskich. W wierszu 17 poucza, że powinniśmy być otwarci na wszelkie potrzeby, zarówno duchowe, jak i cielesne, braci będących w potrzebie. I w wierszu 18 podsumowuje. Same słowa nic nie znaczą. Zapewnienia o miłości braterskiej, znajomość teorii, uśmiechy, dobre miny nie mają najmniejszego znaczenia, drodzy braterstwo, jeżeli nie są poparte rzeczywistymi uczynkami. Myślę, że wielu z nas jest trochę pokaleczonych pewnymi wydarzeniami, gdy przez wiele, nawet dziesięcioleci, wydawało się, że są związani bardzo blisko z niektórymi osobami, że tak silnej więzi nie da się łatwo zerwać, a okazało się, że kilka zdarzeń, krótki czas i cały ten wizerunek wielkiej, wspaniałej więzi pękł jak bańka mydlana. Nie miłujmy, drodzy, słowem ani językiem, miłujmy uczynkiem i prawdą. A te uczynki i prawda to głównie nasze drobne, codzienne gesty i czyste uczucia. Najpiękniejsze przemowy, wspaniałe wykłady nie są w stanie i nie mogą zastąpić uczynków. Tylko wtedy możemy mieć czyste sumienie przed Bogiem, gdy szczerze i uczciwie będziemy praktykować w naszym codziennym życiu miłość braterską, jednak nie na naszych zasadach, tylko na zasadach pańskich. Kochani, symboliczne serce jest najważniejszym ośrodkiem naszego duchowego życia. Nie umysł, a właśnie serce. Doskonale znamy tekst przypowieści Salomonowych, 4 rozdział, wiersz 23. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swego, bo z niego żywot pochodzi. Nie ma potrzeby pilnowania języka, oczu, myśli, gdy ma się pod kontrolą główny ośrodek decyzyjny, główną sprężynę napędową naszego duchowego życia, czyli serce. To z niego pochodzi żywot. Jeśli udałoby się zachować ten nasz główny ośrodek uczuć w czystym stanie, to nasze słowa, spojrzenia, plany, czyny, cokolwiek wypływało z takiego serca, będzie dobre, prawdziwe i czyste, chociaż oczywiście nie zawsze doskonałe. Jeżeli zaś nasze serce nie jest w takim stanie, to jakiekolwiek wysiłki uporządkowania różnych sfer naszego życia są z góry skazane na niepowodzenie. Oczywiście do właściwego uregulowania serca niezbędna jest znajomość Słowa Bożego, ale sama wiedza nie wystarczy. W pogoni za wiedzą można bowiem stracić to, co jest o wiele, wiele ważniejsze, ducha tkwiącego w tej prawdzie i w tej wiedzy. Wiedza, która nie rozwija w nas ducha pańskiego, jest szkodliwa i zatwardza serce. Taka wiedza nie przywodzi serca do mądrości. Dobrym przykładem mogą być faryzeusze. Ich wiedza dotycząca zawartości Starego Testamentu była niejednokrotnie olbrzymia. Oni prowadzili ogromne dysputy na temat różnych szczegółów tego, co wyczytali w Starym Testamencie. Toczyli spory o przysłowiowe przecinki i kropki. Ale cóż z tego, skoro nie byli w stanie rozpoznać czasu swego nawiedzenia? Cóż z tego, skoro nie rozpoznali Mesjasza, który do nich przyszedł? Cóż z tego, skoro nie potrafili rozpoznać, że ich Bóg jest miłością? Cóż z tego, skoro nie dostrzegli, że Bóg Jehowa oczekuje miłosierdzia, a nie pustych ofiar? Cóż z tego, skoro mając tą wiedzę, pod płaszczykiem pobożności ograbiali nawet bezbronne wdowy? Takich cóż z tego można by mnożyć bardzo długo. Ich wiedza, zamiast przybliżyć ich do Boga, była głównym dowodem przeciwko nim. Pochłanianie wiedzy dla samej wiedzy, po to, by rozwinąć swój umysł, a nie serce, jest bardzo niebezpieczne. Przypominają się w tym miejscu słowa Festusa, które wypowiedział w Cezarei Filipowej podczas rozmowy z apostołem Pawłem, a rozmowa ta miała miejsce w obecności króla Agrypy. W Dziejach Apostolskich, 26 rozdziale, w 24 wierszu mamy zapisane te słowa. Gdy on ku obronie swojej powiedział, rzekł Festus głosem wielkim: szalejesz, Pawle, wielka nauka przywodzi cię do szaleństwa. Oczywiście był to zupełnie nietrafiony zarzut, bowiem Paweł dzięki właściwej ocenie prawdy Bożej rozwinął swój charakter do granic możliwości niedoskonałego człowieka. Natomiast jego genialny umysł, wzmocniony jeszcze poprzez spłodzenie z Ducha Świętego, znacząco przewyższał możliwości intelektualne zarówno Festusa, jak i Agrypy. Ale to ostrzeżenie każdy z nas powinien potraktować bardzo poważnie i wziąć do siebie. Warto zbadać samego siebie, czy podczas zgłębiania najbardziej zawiłych i trudnych prawd, czy podczas polemiki i kontrowersji z innymi braćmi nie niszczę w sobie ducha miłości do braci, a więc i ducha miłości do Pana. Bardzo łatwo w obronie tego, co uważamy za słuszne, za prawdę, zabrnąć za daleko. Faryzeusze zarzucali naszemu Panu bluźnierstwo. Przekonanie, że stoją w obronie najwyższego Boga i zakonu, który dał, doprowadziło ich do tego, że zostali mordercami, że zabili naszego Pana. Podobnie inkwizytorzy zarzucali bluźnierstwo wiernym naśladowcom pańskim, paląc ich na stosach. Nie bez powodu mówi się, że pobudką do największych, najbardziej brutalnych, najbardziej przerażających zbrodni była zawsze motywacja religijna. Na tym punkcie ludzie w swojej gorliwości często tracą rozum. W imię źle pojętej lojalności wobec Boga są zdolni do najgorszych świństw, tego, co w normalnych warunkach by nigdy nie uczynili. A przecież nasz Bóg jest wszechpotężny, on jest najpotężniejszą istotą we wszechświecie, on potrafi zadbać o swoje własne interesy. Bez konieczności zmuszania kogokolwiek do uczynków niezgodnych z tym, do czego nakłania nas na łamach Pisma Świętego, na łamach Ewangelii. On nie uważa wcale, że cel uświęca środki, a tym bardziej nie upoważnia nikogo do tego, aby sam decydował, kiedy taka konieczność może mieć miejsce. On zawsze postępował miłosiernie i w zgodzie z własną sprawiedliwością. To dlatego jego ukochany syn umarł i zmartwychwstał. Pan z pewnością również oczekuje, że jego naśladowcy będą wiernie trwali przy nim poprzez szanowanie i chętne praktykowanie jego zasad, nawet w najbardziej niesprzyjających dla nich okolicznościach. I że będą to robili z godnością i z wzajemnym szacunkiem, gniewając się, ale nie grzesząc. I znowu chciałbym wam opowiedzieć pewną historyjkę jako ilustrację tego, o czym mówię. Rzecz działa się nad bardzo wielką rzeką. Rzeka była tak szeroka, że nie było mostu, który by ją objął. Toteż na jej brzegu osiedlił się przewoźnik, który przeprawiał podróżnych za kilka nędznych miedziaków. Zdarzyło się kiedyś, że pewien wielki uczony z bagażem ksiąg i słowników musiał skorzystać z jego usług. Kiedy wsiadł do łodzi, przewoźnik go pozdrowił i zaczął z nim rozmawiać o tym i owym. Uczony spostrzegł, że przewoźnik miał niewielką wiedzę i niezbyt dobrze radził sobie z gramatyką. Powiedz mi, przyjacielu, zapytał go, czy chodziłeś kiedykolwiek do szkoły? Nie, odpowiedział przewoźnik, nie przestając wiosłować. Straciłeś zatem połowę swojego życia. Zraniło to przewoźnika, ale zachował milczenie. Gdy łódź znalazła się na środku rzeki, wywrócił ją gwałtowny prąd i obaj mężczyźni wpadli do wody, w znacznej od siebie odległości. Przewoźnik zobaczył, że uczony walczy i rzuca się gwałtownie, żeby nie utonąć. Zakrzyknął do niego: Panie, czy nauczyłeś się pływać? Nie, odkrzyknął uczony, nie przestając szamotać. Straciłeś zatem, przyjacielu, całe swoje życie. Drodzy, wiedza nie jest jedynym źródłem prawdziwej mądrości. Apostoł Paweł pisał, że choćby posiadł wszelką umiejętność, choćby mówił językami, gdyby poznał wszelkie tajemnice, a miłości by nie miał, byłby nikim. Wielu braci i sióstr nie posiada wielkiej wiedzy, ale mają coś, czego bogaci w wiedzę bracia często nie posiadając. Pamiętając, że pokutujący celnik uzyskał boskie przebaczenie, a pięknie mówiący i wyuczony faryzeusz w piśmie go nie uzyskał, tak i my musimy mieć innych za wyższych nad się. Ci, którzy posiedli dużą znajomość prawdy, mogą być daleko w tyle w rozwoju charakteru za tymi, którym tak niewielka wiedza wystarczyła, aby zrobić tak ogromny postęp. Dlatego korzystajmy, ile możemy, ze społeczności z sobą, nikogo nie pomijając. Każdy jest jednakowo potrzebny, każdy ma do spełnienia bardzo ważną rolę. Nie każdy może być mówcą, tak jak nie każdy może być pocieszycielem. Uczony z naszej bajki w całej swojej mądrości nie zorientował się, że bez przewoźnika może zginąć. A z kolei, gdyby przewoźnik poszedł do szkoły, nie zostałby przewoźnikiem i nie miałby go kto przewieźć na drugą stronę. Wiedza zawarta w literaturze nie ochroni nas, drodzy, w czasie burzy, dopóki nie nauczymy stosować się jej w praktyce. Uczmy się zatem pływać i trzymajmy się blisko siebie, bowiem gdy przyjdzie odpowiedni czas, to nie wiadomo, kto z nas będzie pływał na tyle dobrze, by wyratować przed utonięciem we wzburzonej kipieli nie tylko siebie, ale i tych gorzej radzących sobie z pływaniem. To bardzo przykre, gdy osoby, z którymi utrzymywaliśmy bliski kontakt przez wiele lat, które wraz z nami przez dziesięciolecia karmiły się tą samą prawdą, nagle tracą z nami kontakt, gdy miłość i sympatia zmienia się co najwyżej w obojętność. Ale to jest właśnie ta burza. Nasza łódź się wywróciła, a my znajdujemy się na środku wzburzonej rzeki. Pora, drodzy, na praktyczny sprawdzian spływania. Cóż z tego, że w naszych ustach mogą być piękne prawdy, piękne doktryny, jeżeli nie potrafilibyśmy w praktyce okazać miłości i miłosierdzia. Znaczyłoby to, drodzy, że albo prawda nie ma wystarczającej mocy, by nas zmienić, albo my zbyt słabo ją cenimy, by jej na to pozwolić. Która z tych dwóch opcji wydaje się wam, drodzy, bardziej prawdziwa? Niech każdy sobie sam odpowie. Kochani bracia i siostry, cofnijmy się na chwilę pamięcią w bliższą lub dalszą przeszłość. Przypomnijmy sobie kilka przykładów miłości, których doświadczyliśmy w swoim życiu, a które miały dla nas tak wielkie znaczenie. Przytulenie się do policzka taty, gdy czegoś się bardzo baliśmy. Ja mam takie wspomnienia, jak się tuliłem w mojego tatę, jak się wtedy czułem bezpiecznie. I to jak żywe jeszcze mam przed oczami te sytuacje, kiedy byłem z moim tatą. Czy pocałunek mamy, przytulenie mamy, pogłaskanie po głowie, gdy się coś stało niedobrego, czy nawet jak przeskrobałem, bałem się taty, to z kolei mama mnie gdzieś tam przytulała i gdzieś tam pocieszała. To były niesamowite wspomnienia. Uśmiech przyjaciela, uścisk brata lub siostry, który współczuł nam, gdy byliśmy w trudnej sytuacji. Zapewnienia o modlitwie, a może czyjeś oświadczenia o pomocy, jaką otrzymał od Pana. To gesty, drodzy, braterstwo, które nic nie kosztowały, a niosły ze sobą ogromną, ogromną moc i miały potężną wartość. Chciałbym wam też powiedzieć, drodzy, bo już zbliżam się ku końcowi, że przed wielu laty miałem bardzo poważne problemy finansowe. Bracia i siostry z naszego zboru wiedzieli o tym i każdy sam z siebie, ile mógł, pożyczali mi drobne kwoty. Niektórzy 200, niektórzy 100 zł, niektórzy 50. Miałem zeszyt, w którym skrzętnie zapisywałem wszystkie te pożyczki, aby we właściwym czasie móc to wszystko oddać. Suma tych drobnych pożyczek, drobnych wpłat dała całkiem pokaźną kwotę. ale przecież nie tylko o pieniądze tutaj chodziło. Wartość każdego wpisu w moim zeszycie, drodzy braterstwo, wielokrotnie przewyższała wartość tych cyfr, które tam były zapisane. Bowiem za każdym razem był to dar serca. I o ile, drodzy braterstwo, te kwoty wszystkie oddałem, to pod względem miłości i wdzięczności w dalszym ciągu jestem dłużnikiem tych wszystkich braci i sióstr. Takie wydawać by się mogło drobne gesty, pilnowanie swoich uczuć, zarówno w tych najprostszych, najłatwiejszych, jak i najtrudniejszych, największych sprawach, ma ogromne znaczenie. Nie można tego zaniedbywać, nie można tego lekceważyć, bo właśnie z tych drobnych elementów składa się nasze życie. Bez nich miałoby ono zupełnie inny smak i zupełnie inny wymiar. Człowiek wychodząc w nocy przed dom widzi roje gwiazd. Jest zachwycony tym, co widzi, ale widzi piękne, świecące punkciki, które wyglądają jak mak rozsypany na obrusie na stole. I to jest ludzki punkt widzenia. Ale te małe punkciki w rzeczywistości są wielkimi, potężnymi gwiazdami, których wielkości i potęgi nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić, bo są o wiele większe niż nasza Ziemia, nasze Słońce i wszystko, cokolwiek znamy. I to jest boski punkt widzenia, bo On to stworzył, On to widzi i ogląda. I to, co dla nas jest małe, choć piękne i pociągające, w rzeczywistości jest ogromne, potężne, dalece przewyższające nasze zrozumienie. Wiedzę o tym, że są to ogromne gwiazdy. Astronomowie czerpali, najpierw astronomowie, poprzez różnego rodzaju przyrządy i analizy, dedukcje, a następnie dopiero inni, czytając ich książki. I podobnie w sprawach duchowych. Biblia, nasza literatura są, drodzy, środkami do tego, by poznać prawdziwy, boski punkt widzenia. Tylko wtedy będziemy w stanie rozpoznać, co jest naprawdę wielkie, a co tylko sprawia takie wrażenie. Nasze serca przekonają się wówczas, drodzy, że mało jest naprawdę wielkie, że nasza wdowa, choć biedna, to jednak była z nich wszystkich najbogatsza, bowiem złożyła największy i najwspanialszy dar. Niech nasz dobry Bóg nam wszystkim błogosławi, drodzy, abyśmy potrafili dokonywać ocen wyłącznie w oparciu o Pańskie kryteria. Życzę wam w tym wszystkim błogosławieństwa Bożego. Amen.